Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana posła Bartosza Kownackiego, byłego ministra obrony, wiceministra obrony narodowej, członka Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Witam serdecznie, panie pośle, i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca i pytam wszystkich radiosłuchaczy.
Panie pośle, temat bezpieczeństwa militarnego w skali międzynarodowej. Prezydent Turcji Erdogan zapowiedział, że rosyjski rakietowy system obrony powietrznej S-400 będzie w pełni wdrożony w kwietniu 2020. I mamy problem, napięcie pomiędzy Turcją i sojuszem NATO i także dosyć mocny głos Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Tak, proszę ojca, to jest bardzo ważna kwestia z punktu widzenia. Ktoś by mógł się zastanowić, co to ma wspólnego z Polską. Turcja jest daleko, prawda, co nas może interesować, co dzieje się w tym kraju, no, ale tak nie jest, dlatego że jesteśmy elementem polityki międzynarodowej. Polska jest w ostatnich latach coraz silniejszym elementem, ale też bardzo silnym elementem tej polityki międzynarodowej w układzie nie tylko europejskim, ale też przynajmniej blisko wschodnim była Turcja. Turcja, która przecież jest członkiem NATO i wydawałoby się, że jesteśmy w jednym układzie sojuszniczym i państwa, które są w tym układzie, przypomnę, NATO było organizowane jako odpowiedź na zagrożenie rosyjskie, tym najpoważniejszym zagrożeniem, chociaż oczywiście zawsze mogą pojawić się inne i wtedy NATO też jest zobowiązane reagować, ale tym zidentyfikowanym wówczas, ale zidentyfikowanym i trwającym do dzisiaj zagrożeniem było zagrożenie rosyjskie. Dlatego tak bardzo po upadku komunizmu w Polsce my ubiegaliśmy się o członkostwo w tym sojuszu, bo on gwarantuje i gwarantował nam bezpieczeństwo w tej agresywnej polityce rosyjskiej, która co prawda w latach 90. trochę osłabła, ale po przyjściu Putina do władzy znów się wzmogła i ten region europejski, Europy Środkowej stał się coraz bardziej zagrożony. I otóż w tej sytuacji geopolitycznej, w której jesteśmy w jednym sojuszu, w którym staramy się, to tak już wiem z doświadczenia swojego, również jako wiceministra obrony narodowej, unifikować uzbrojenie, prawda? Bo to jest rzecz bardzo ważna. Jeżeli się jest w jednym sojuszu, przewidujemy, że kiedyś, oby nigdy, ale trzeba się szykować, że może taka sytuacja wojenna się zdarzyć. Dobrze, żeby na przykład jednostki wojskowe wzajemnie się komunikowały, miały wspólną łączność, możliwie ujednolicone rodzaje amunicji, uzbrojenia, różnego rodzaju takie systemy, które załóżmy, jeżeli przyjeżdża inne państwo sojusznicze współdziałać w akcji obronnej, no to po prostu łatwo jest je włączyć, prawda? Jeżeli dysponujemy tym samym systemem dowodzenia, tym samym systemem zarządzania, tak naprawdę jeszcze tym samym rodzajem amunicji, to już w ogóle jest bardzo proste. Dotyczy to także obrony powietrznej. I otóż na świecie jest kilka państw, które systemy obrony powietrznej średniego zasięgu, czyli takie, które mogą zwalczać praktycznie wszystkie cele, wszystkiego rodzaju rakiety, samoloty, śmigłowce, no poza rakietami balistycznymi, pociskami balistycznymi, tymi międzykontynentalnymi, które na przykład były strzelone gdzieś, dajmy na to, ze Stanów Zjednoczonych, lądują w zupełnie innej części świata, a pozostałe te systemy, wszystkie te systemy mogą być zestrzelone, mogą być unicestwione. Tych państw, które produkują tych systemów, jest kilka. Jest to oczywiście najsłynniejszy, ten, który my kupujemy. To jest system Patriot, system amerykański, których kilkanaście państw na świecie dysponuje. Takie prace też podejmują i realizują, chociaż one są nie do końca jeszcze sprawdzone. Izrael, no, który jest w takim położeniu geopolitycznym, że musi myśleć o własnym systemie, o takich systemach myśli Francja. No oczywiście Chiny, które no, można dyskutować na temat jakości tych systemów, ale takie systemy budują. No i Rosja. I proszę ojca, no, rzecz niesłychana. Państwo, które jest w sojuszu, które jest w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, z Polską, z innymi państwami europejskimi, kupuje systemy obrony powietrznej, czyli to, co jest fundamentem bezpieczeństwa. Ja wielokrotnie byłem atakowany, kiedy mówiłem, że w Polsce bardziej potrzebny jest system obrony powietrznej aniżeli śmigłowce, bo dokładnie tak jest. Pokazała to chociażby polska wojna obronna roku 1939, ale pokazała to chociażby także wojna w Iraku, że bez systemu obrony powietrznej armia jest bezradna, bo wtedy pociski rakietowe, samoloty, śmigłowce przeciwnika grasują po całym terytorium przeciwnika i mogą robić dosłownie wszystko, co chcą. Mogą unicestwić każdy rodzaj jednostek lądowych czy też jednostek morskich. I teraz dochodzi do bardzo dziwnej sytuacji, oczywiście dziwnej z punktu widzenia takiego laickiego wojskowego, gdzie sojusznik natowski nie wybiera systemu państwa neutralnego, dajmy na to Turcji, państwa sojuszniczego Francji czy Stanów Zjednoczonych, tylko państwa, które jest w konflikcie, bardzo poważnym konflikcie z Europą i z krajami NATO. No, nie muszę tutaj przypominać o tym, co dzieje się na Ukrainie, co działo się w Gruzji, o innych działaniach w Wielkiej Brytanii. To nie są działania oczywiście już takie militarne, ale służb specjalnych rosyjskich. Słyszeliśmy o tych zamachach i ingerencji służb rosyjskich, o różnego rodzaju atakach cybernetycznych, które są taką hybrydowym rodzajem wojny, które są podejmowane z terenów Federacji Rosyjskiej. I otóż bardzo ważne, bo trzeba sobie uświadomić, że Turcja z punktu widzenia NATO jest bardzo ważnym sojusznikiem, ma silną, liczącą się armię, jest też położona geograficznie w taki sposób, że blokuje dostęp do Morza Czarnego, jest na granicy praktycznie, trzeba powiedzieć, bo to jest u wrót Rosji i jest też wyjściem na Bliski Wschód, na Iran i Syrię. I otóż to bardzo ważne państwo natowskie, w którym są też bazy amerykańskie, bazy lotnicze, które są niejako bazami wypadowymi na teren Syrii, ale mogą być też bazami wypadowymi na teren Iraku. Zresztą tam są instalacje radarowe, które pozwalają uchronić Turcję, Europę i dalsze części świata przed potencjalnym, oczywiście mówię o potencjalnym, tylko ataku na przykład Iranu. Takie instalacje radarowe, które w przypadku rakietowego Iranu mogłyby stanowić obronę. I otóż to państwo kupuje system, który zasadniczo jest sprzeczny z tym, co robi cały sojusz północnoatlantycki. Co więcej, no ktoś może powiedzieć, każde państwo ma wolny wybór, być może, bo rzeczywiście też Donald Trump mówił o tym, że prezydent Obama nie do końca chciał współpracować w zakresie sprzedaży systemu Patriot Turcji. To oczywiście może mieć charakter politycznego ataku wewnątrz amerykańskiego, ale można powiedzieć, no każde państwo ma dowolny wybór. No otóż w tej sytuacji nie, dlatego że te systemy, jak powiedziałem, które są sercem, to są takim układem nerwowym systemu obronnego, one na przykład będą potrafiły czytać to wszystko, co robią wojska tureckie, a tym samym wojska sojusznicze. Przypomnę, że Turcja była w systemie zakupu i projektowania i później zakupu takich bardzo nowoczesnych samolotów wielozadaniowych, myśliwców F-35. Najnowocześniejsze samoloty na świecie, piątej generacji. My też przymierzamy się do ich zakupu w najbliższym czasie, ale Turcja była państwem, które 10 lat temu weszło w program współprodukcji tego samolotu. Samolot, który ma szczególne zdolności, bo on w zasadzie potrafi wygrać konflikt zbrojny, dlatego że potrafi poruszać się niewidziany przez taki technologii stealth, on jest produkowany. On jest niewidzialny przez radary przeciwnika, możemy sobie wyobrazić bardzo daleko na tyły przeciwnika dostać się i go zneutralizować. Prawda? I teraz jeżeli Turcja miałaby dysponować takim nowoczesnym samolotem, a zakupuje ich grubo ponad 100. To jest naprawdę ogromna ilość, świadczy o sile armii amerykańskiej, armii tureckiej. My planujemy od 16 do 32, więc trzeba zobaczyć, jakie to są proporcje. I teraz armia turecka kupuje te samoloty i ćwiczy je w ramach swojego systemu obrony powietrznej, do którego te samoloty mają być wykorzystane, to znaczy systemu F-400, systemu rosyjskiego. Czyli samolot niewidzialny dla systemu rosyjskiego nagle zostaje poddany próbie na tym systemie. No, łatwo sobie odpowiedzieć, co się w tym wypadku staje, jakie jest zagrożenie. Oczywiście Turcy gwarantują sobie pełną niezależność tego systemu, możliwość jego operowania niezależnie od Rosji, ale wszyscy dobrze wiemy, że nowoczesna technologia, to jest najwyższa technologia, no, ma różne ukryte możliwości szpiegowania. Rosjanie z tym są mistrzami i nie trudno sobie wyjaśnić, że wszystkie informacje dotyczące wojsk tureckich, ale także szczególnie już tego sprzętu najbardziej zaawansowanego natowskiego, jakim są samoloty F-35, będą szczytywane przez ten system. Czyli sam projekt, który kosztował dziesiątki miliardów dolarów, zostaje de facto na wstępie unicestwiony przez Rosję, bo ma dostęp do wszelkich danych tego samolotu. W takiej sytuacji, mimo bardzo ważnej roli tureckiej, no trzeba się zastanowić, jaka będzie dalsza rola Turcji w NATO. Ja nawet słyszałem takie głosy, oczywiście ich nie podzielam i mam nadzieję, że tak się nie stanie, że Turcja może chcieć wystąpić z NATO, czy być wyrzucona. Nie może być wyrzucona, od razu odpowiem, dlatego że to jest traktat sojuszniczy, w którym wszystkie państwa musiałyby się na to zgodzić, czyli sama Turcja musiałaby wyrazić zgodę. Po drugie, tak jak powiedziałem, Turcja jest tak ważnym elementem systemu bezpieczeństwa natowskiego, że pozbycie jej się z struktur Traktatu Północnoatlantyckiego w sposób zasadniczy osłabiałoby zdolności samego traktatu. No ale z drugiej strony trudno akceptować taką sytuację, która obecnie ma miejsce, dlatego Amerykanie sugerują wprowadzenie sankcji względem Turcji, mimo tej bardzo ważnej relacji. Jest kilka pól do takich sankcji, bo oczywiście nie muszą być to sankcje stricte gospodarcze. Te relacje turecko-amerykańskie są bardzo silne. O ile ja dobrze pamiętam, to wymiana turecko-amerykańska to jest blisko 100 miliardów dolarów, między 70 a 100 miliardów dolarów rocznie. To są ogromne pieniądze i obydwa kraje nie do końca byłyby tym zainteresowane, ale to mogą być sankcje wojskowe, czyli w dostępie do technologii wspomnianego samolotu F-35 i innych technologii wojskowych. Współpracy wojskowej na bazie chociażby ćwiczeń międzysojuszniczych. Jest też szereg relacji bardzo napiętych turecko-amerykańskich, na przykład dotyczących Cypru. Jak wiemy, Cypr podzielony jest na tą część turecką i na część grecką, tak można powiedzieć. I to jest taka poważna oś sporu. Są poważne zagrożenia w Syrii, związane chociaż nie tylko z państwem islamskim, które bardzo słabo, ale także z kwestiami kurdyjskimi. I w tej sytuacji Turcja może zostać postawiona w bardzo takim położeniu geopolitycznym bardzo trudnym, dlatego że nie chce mi się wierzyć. Mam nadzieję, że tak nie będzie, że Turcja dokona takiego zasadniczego zwrotu, którym skierowałaby się w kierunku rosyjskim, bo tak jak powiedziałem, podstawowe zagrożenie, które też zresztą Turcja historycznie identyfikowała, to było zagrożenie rosyjskie. Ale w tym momencie, i tu bardzo ważne, proszę ojca, trzeba uświadomić, jaką pracę wykonują służby rosyjskie, bo tak trzeba powiedzieć, na społeczności tureckiej, zresztą nie tylko tureckiej, bo na społeczności całej Europy. Otóż ja dotarłem do takiego sondażu, który wskazuje, że obywatele Turcji wskazują, że zagrożenie ze strony amerykańskiej, to 81% obywateli tureckich wskazuje na zagrożenie ze strony amerykańskiej, a zagrożenie rosyjskie 44%. Jak otworzymy atlas geograficzny, to wiemy, że Turcja jest, tak jak powiedziałem, bardzo blisko Rosji i ma te historyczne uwarunkowania, bardzo nieprzyjemne, często związane z relacjami rosyjskimi. Natomiast agresywne, w ogóle wyobrazić sobie agresywne działania amerykańskie w tym terenie jest rzeczą niezrozumiałą, bo Amerykanie są zainteresowani, tak jak my, żeby Turcja była krajem stabilnym, żeby była krajem sojuszniczym, żeby współpracowała z nami, ale nie może być nawet geopolitycznie, ma podstaw do tego, żeby wyobrazić sobie przedmiot agresji ze strony Stanów Zjednoczonych. I otóż udało się tak rosyjskim ośrodkom zmanipulować opinię publiczną, że te zagrożenie z oczywistego staje się nieoczywiste, a tam, gdzie ono jest irracjonalne, staje się bardzo, bardzo poważne. I trudno w takiej sytuacji odpowiedzieć, co zrobi sam prezydent Turcji. Jak ojciec na wstępie powiedział, to są jego decyzje. Ten system ma być aktywowany w kwietniu. Jeżeli rzeczywiście tak by było, że Turcja aktywowałaby ten system, to rzeczywiście byłoby to bardzo poważne przekroczenie granic takich sojuszniczych, bo jedna rzecz to mieć ten system i na przykład czego innemu państwu, albo mieć nieaktywowany, a inna sytuacja aktywować i w tym momencie rozpoczyna się proces wczytywania jako danych przez ten system, jego możliwość jego użycia, więc ja nie wykluczam takiej sytuacji, gdzie Turcja jednak ostatecznie będzie próbowała balansować między kupnem tego systemu i pokazaniem tej niezależności względem Stanów Zjednoczonych, tej pozycji dominującej w regionie, ale też nie będzie do końca chciała się w jakiś sposób konfliktować ze Stanami Zjednoczonymi i taka sytuacja, w której ten system nie byłby aktywowany, byłaby do zaakceptowania pewnie przez Stany Zjednoczone. Ale z drugiej strony tam też są bardzo poważne głosy mówiące o tym, że Turcja, jeżeli Stany Zjednoczone nałożą sankcje, nie będą chciały współpracować, jest otwarta na przykład na zakup samolotów rosyjskich czy chińskich. I abstrahując od jakości sprzętu chińskiego, bo on czasami jeszcze pozostawia dużo do życzenia w tym zakresie, ale to było już takie przekroczenie granicy, mówiłoby o faktycznym zerwaniu z sojuszem i to byłoby bardzo, bardzo złe dla Polski, dlatego że my musimy mieć silne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, z Unią Europejską, ale także z innymi państwami, które są w NATO, a które nie są w Unii Europejskiej, takimi właśnie jak Turcja. Do tej pory to zagrożenie nad się wydawało jeszcze, pamiętamy, sprzed bodajże 3 lat, kiedy były bardzo poważne napięcia rosyjsko-tureckie, kiedy zestrzeliwano samoloty, prawda, i kiedy mówiło się o NATO możliwości wybuchu konfliktu. Chodziło wszystko tak naprawdę o to, co dzieje się na terenie Syrii, która no, jest ogromnym problemem dla całego świata, ponieważ jest u granic tureckich, no, jest szczególnym zagrożeniem dla Turcji. Być może jest też tak, że Turcja oceniła, że Europa i Stany Zjednoczone w jakimś sensie nie odpowiadają temu zagrożeniu. To znaczy Stany Zjednoczone myślą właśnie o tym wątku kurdyjskim, o niepodległości Kurdystanu, który też jest na terenie Turcji. No i to jest oczywiste dla Turcji niemożliwe do zaakceptowania. A Europa tak naprawdę no nie myśli o rozwiązaniu konfliktu syryjskiego i tych problemów. Także z imigracją, które się z tym wiążą, tylko patrzy na to z boku i co najwyżej przyjmuje uchodźców płynących właśnie z Afryki na teren Europy, a nie chce rozwiązać tego problemu, który jest w Turcji. I być może Turcja, patrząc na tego chorego partnera, jakim jest Europa, spogląda na kogoś silniejszego, bo niestety tak jest, że kraje ciągną do silniejszego. Rosja pokazuje swoją stanowczość, Rosja pokazuje swoją skuteczność, Rosja pokazuje tą gwarancję stabilizacji. Turcja, która ma problem u swoich granic, no, chce mieć takiego partnera. I tu jest bardzo duże wyzwanie dla NATO, dla wszystkich państw europejskich, żeby pokazać Turcji, że Turcja może liczyć na racjonalny na kraje NATO, na kraje Unii Europejskiej. I mam nadzieję, że do takiego zaostrzenia sytuacji nie dojdzie. Natomiast gdyby doszło do sytuacji, w której Turcja wypada z tej orbity natowskiej, to tym bardziej by musimy, tak będzie bardzo poważne osłabienie sojuszu, myśleć o wzmocnieniu, o dużo większym wzmocnieniu relacji polsko-amerykańskich. Dlatego, że no, trzeba powiedzieć sobie, to jest to państwo, które jest gwarantem, najpoważniejszym gwarantem bezpieczeństwa w Europie. Jak już w ogóle odejmiemy armię turecką, zobaczymy, w jakim stanie jest armia niemiecka, chociażby takim no, nie najlepszym wydatki na obronność w Niemczech są dużo, dużo mniejsze niż w Polsce. Ja mówię nie o liczbach bezwzględnych, tylko o procencie PKB udziału w budżecie, bo prawda, Niemcy są dużo bogatszym krajem od Polski, ale też i uposażenia żołnierzy są tam większe, etc., więc tak naprawdę relatywnie Polska wydaje dużo więcej pieniędzy na obronność, aniżeli Niemcy. I my w sytuacji, w której nie mamy poważnego partnera w Europie, będziemy jeszcze bardziej musieli orientować się na Stany Zjednoczone. I tutaj trzeba powiedzieć, że te ostatnie 4 lata, to już jesteśmy u progu na najbliższych wyborów, ostatnie 4 lata, to jest poważny sukces w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Mówię tu o kontekście bezpieczeństwa, znaczy zwiększenia bezpieczeństwa Polski. Otóż i tak przechodzę bardzo gładko, ale wydaje mi się, że jak rozumiemy to zagrożenie bliskowschodnie, rozumiemy zagrożenie zagrożenie rosyjskie, tej relacji tureckiej, to tym bardziej musimy rozumieć. My w żaden sposób nie możemy liczyć na współpracę z Rosją. My z tamtego układu bardzo źle doświadczeni wyszliśmy, podziękowaliśmy stronie sowieckiej i w najbliższych stuleciach, mam nadzieję, nie będziemy do takich relacji wracali, ale tym bardziej właśnie musimy myśleć o tych relacjach amerykańskich. I tak jak powiedziałem, 4 lata temu w Polsce było kilkudziesięciu żołnierzy amerykańskich, no, może troszeczkę więcej. Głównie w różnego rodzaju misjach szkoleniowo-ćwiczebnych. Są takie jednostki także w mojej Bydgoszczy, gdzie szkolą się Amerykanie. No to była liczba zupełnie niezauważalna. To w zasadzie przy sytuacji konfliktu ci żołnierze by się spakowali, wyjechali, a jeżeli by nawet zostali, no to ich udział poza jakimś takim skromnym doradcem byłby żaden. I otóż przez te 4 lata udało się tak zasadniczo zwiększyć bezpieczeństwo Polski, że mamy 5, 6, 7 tysięcy, bo to różni się układa w zależności od czasu, żołnierzy amerykańskich w Polsce.
I do tego także, panie ministrze, ta ostatnia umowa podpisana pomiędzy prezydentem Andrzejem Dudą i Donaldem Trumpem odnośnie zwiększania liczby amerykańskich żołnierzy nad Wisłą. Do tego wątku będziemy jeszcze powracać, panie ministrze. Ten wątek turecki bardzo istotny i ważny, także bardzo nośny medialnie. Dzisiaj bardzo gorąco dziękuję za ten wyczerpujący komentarz, za spotkanie na antenie Radia Maryja, a do spraw bezpieczeństwa naszej ojczyzny będziemy jeszcze powracać. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Gościem aktualności dnia był pan poseł Bartosz Kownacki, były wiceminister obrony narodowej.